Bardzo serdecznie dziękuję ojcu Mateuszowi, dyrektorowi Instytutu Mistycznego, za to miłe wprowadzenie, przede wszystkim za samą możliwość spotkania się z Państwem i rozważań na tematy soteriologiczne. W jakimś kontekście chciałbym również nawiązać do tych badań, które prowadzimy rzeczywiście w naszym toruńskim środowisku, nieśmiale współpracując oczywiście z wszystkimi i ucząc się, bo myślę, że jest to niezwykle istotne, ważne odkrywanie wszystkich wymiarów Tomasza Zakwinu i skupianie się również na tym, co do tej pory było często zapominane, a mianowicie jego dorobku komentatorskiego, gdy chodzi o Pismo Święte. Będę starał się połączyć te wszystkie wątki w tym dzisiejszym wystąpieniu. Bez wątpienia jednak temat zbawienia chciałbym, aby wybrzmiał może nie tyle w szczegółach i skupiałbym się wówczas na jakimś konkretnym tekście i przesłaniu, co postaram się nakreślić ramy myśli soteriologicznej Tomasza, by uchwycić jego najistotniejsze intuicje. Z całą świadomością, szanowni Państwo, że cały nasz wysiłek intelektualny, bardzo lubię ten fragment u świętego Tomasza, kiedy on chłodzi może takie rozpalone często umysły, że w ciągu półtorej godziny damy radę wszystko powiedzieć o soteriologii, bo on mówi, że właściwie to zgłębianie filozoficzne dokonuje się tak bardzo powoli. Właśnie w rytmie pielgrzymkowym, bym powiedział, bo on tak mówi, że to wszystko tak powoli, tak krok za krokiem. I co prawda od filozofa nie zawsze się oczekuje, że on będzie chodził, bo on pracuje w różny sposób, również właśnie w taki, zgłębiając te myśli, więc mam nadzieję, że i ta nasza droga przez soteriologię będzie tutaj prowadziła właśnie w taki sposób. Szanowni Państwo, chciałbym rozpocząć od takiego zarysowania kontekstu, w jakim się znajdujemy. Tak samo czynił święty Tomasz, kiedy podejmował kwestie interesujące teologicznie zagadnienia. Próbował usytuować się właśnie w kontekście sporów czy dyskusji, jakie toczono w jego czasach. Myślę, że dzisiaj mówienie o zbawieniu człowieka, uświadomiwszy sobie długie debaty w historii prowadzone na ten temat i ich reperkusje, no wydaje się czymś trudnym, pewnie porównywalnym z wchodzeniem na grząski teren. W naszym współczesnym świecie, który, jak twierdzi McIntyre, przypomina czas po wybuchu bomby atomowej, wskutek czego nastąpiło takie rozszczepienie cząstek dawniej stanowiących pewną jedność, więc rozczłonkowanie norm etycznych, które przestają przemawiać jako pewien spójny system, nie dają się ułożyć w całość, jak takie puzzle, których nikt nie potrafi poukładać. Są specjaliści od poszczególnych elementów, ale całości to już nikt nie potrafi złożyć. Myślę, że potrzebne jest ponowne, również w refleksji nad zbawieniem, połączenie tych wszystkich elementów, budowanie spójnej wizji, którą miał święty Tomasz Zakwinu. I dlatego bardzo przemawia do mnie to wezwanie, które prawie rok temu skierował Rémy Braque. Myślę, że dość dobrze znana postać, zasłużony mediewista, który odnosząc się właśnie do tej sytuacji, takiego poćwiartkowania wszystkiego, mówił, że znowu potrzebujemy średniowiecza. Że znowu potrzebujemy Tomasza Zakwinu. Pytanie jakiego? Braque odpowiada, że potrzebujemy Aquinatę, tu go zacytuję, Aquinans, non aquinatum, czyli myśleć na sposób tomaszowy, tak jak on to robił, a nie go powtarzać, nie traktować go jako czegoś dokonanego. Niech to będzie na jego sposób. A więc nie chodzi, proszę Państwa, o jakiś konkordyzm, ale o taką solidną defragmentację, z jaką często mamy do czynienia w komputerze. A więc takie poukładanie wszystkich zagadnień soteriologicznych, aby one przemawiały swoim przesłaniem całościowym. I trudno się chyba oprzeć wrażeniu, że to stanowiło podstawę wielkiego wysiłku, jakim było napisanie Sumy Teologicznej. Bo tak właśnie Tomasz definiuje swoją rolę, kiedy wczytujemy się w prolog, kiedy piętnuje w prologu nadmierne przeładowanie, cytuję, bezużytecznymi zagadnieniami, ma na myśli książki teologiczne swojego czasu, które nie są podane systematycznie, a częste wałkowanie tego samego budzi w umysłach nudę i zamęt. I można powiedzieć, że wprowadzanie porządku, ordo i właściwie ordynatur to dla Tomasza Zakwinu coś więcej niż nawyk językowy. To zogniskowanie refleksji wokół podstawowych konceptów, dzięki którym chrześcijanin rozumie, na czym polega jego zbawienie i jak nim żyć już teraz. To niewątpliwie stoi za całym projektem związanym z napisaniem Sumy Teologii. A więc sądzę, że Tomasz jest dzisiaj również receptą na taką soteriologię patchworkową, z którą mamy często do czynienia w literaturze. Nie potrafimy tego poskładać w całość i choć jesteśmy specjalistami od bardzo wielu szczegółowych zagadnień, to te małe cząsteczki McIntyre'a, one krążą właściwie po całym naszym świecie, budując dowolne konfiguracje modeli soteriologicznych, którym często brakuje spójności i odniesienia do całości. Wydaje mi się więc, że to jest chyba jednym z najistotniejszych wyzwań naszego czasu. Przywrócić właściwe rozumienie relacji między zbawieniem a czasem, zwłaszcza czasem teraźniejszym. Czyli jakby to powiedział Tomasz Zakwinu, status presenti vitae, a więc relacje czasu do wieczności. Coś, co Max Seckler nazywał międzyczasem. Myślę, że też bardzo istotną sprawą jest uświadomienie sobie, że te zagadnienia niewątpliwie mają wiele wspólnego z eschatologią, która, jak to sam Hans Urs von Balthasar mówił po Soborze Watykańskim II, jest chwilowo nieczynna z powodu przebudowy. To jest jego zdanie, takie wyczytałem, bo miał na myśli eschatologię dość anemiczną w jego czasach. I jest to jakiś kontekst, w którym przychodzi nam wrócić do Tomasza z całym przesłaniem, które chciałbym dzisiaj odkryć obecnych w tekstach właśnie i komentarzy, i dzieł systematycznych. A więc w kontekście dawnych sporów o rozumienie zasługi, meritum w teologii, zapanował właśnie taki dziwny paraliż w określaniu relacji między dziś, czasem teraźniejszym naszego życia, a zbawieniem, a wiecznością. Między tu i teraz i tam. Przekładając to na temat naszego dzisiejszego wykładu, czy już jesteśmy w pełni zbawieni i trzeba nam się jakoś doczołgać do końca, bo teraz jesteśmy w poczekalni, nie mogąc nawet śnić pewnie o tym, co nas później czeka, która z tych dwóch sytuacji tutaj jest właściwsza? Już się wszystko dokonało? Czy też będzie to coś radykalnie nowego, co nas zaskoczy na koniec? Coś, czego na tym etapie naszego życia nawet nie możemy przeczuwać. Wydaje mi się, że święty Tomasz proponuje logikę zaczynu. Brzmi to bardzo ewangelicznie, co charakterystycznie oddaje termin, na którym chciałbym się skupić w czasie tego wykładu, mianowicie inchoatio, zdecydowanie bardziej wymowne niż inicjum. A więc inchoatio, czyli początek, w którym zawiera się już całość, choć wirtualnie, a który trzeba doprowadzić do końca, nie ustając w drodze i nie rezygnując ze wsparcia łaski, która pojawia się przy życiu moralnym, podejmowaniu moralnego agery. Chyba właśnie nie można inaczej uprawiać tomizmu, kultywować myśli świętego Tomasza, jak właśnie w takiej szerokiej łączności wszystkich traktatów, które pokazuje, jak bardzo takim głównym zamysłem świętego Tomasza, moim zdaniem, było twórcze włączenie tradycji wcześniejszej, z którą się spotyka, w nową syntezę. A tymczasem to między chrystologią a soteriologią w pewnych okolicznościach historycznych wyrósł mur. Było to już co prawda po świętym Tomaszu i na swoistych antypodach jego myśli chrystologicznej, która, podobnie zresztą jak cała teologia wschodnia, i nie na darmo odkrywamy w ostatnich czasach szereg greckich rysów świętego Tomasza, jego teologii, Tomasz nie oddziela osoby od dzieła Chrystusa. A taką izolacjonistyczną tendencję zdaje się wyraźnie w historii teologii wprowadzać Melanchthon, co później doprowadziło w konsekwencji do oddzielenia obiektywnego odkupienia od subiektywnego przyjmowania łaski. Dlatego, jak ostrzegał Weinandy, cytuję, Chrystologia Akwinaty nie może być nigdy postrzegana w izolacji od jego soteriologii. Racją przemawiającą za stosownością wcielenia jest to, że dzięki niemu jest zapewnione zbawienie ludzkości. Akwinata często podkreśla w Summa Contra Gentiles, że celem wcielenia i odkupieńczych działań Jezusa jest osiągnięcie przez nas wizji uszczęśliwiającej. Koniec cytatu. A więc owe promocio in bono, wymienione jako pierwsze w szeregu argumentów przemawiających za wcieleniem, za konweniencją wcielenia, stosownością, właściwie tylko potwierdza tę logikę. Soteriologię Akwinaty postaram się, proszę Państwa, osadzić na interpretacji kilku tekstów biblijnych, które proponuje Tomasz z Akwinu, a mianowicie jego interpretacji psalmu 21, Boże mój, czemuś mnie opuścił, która to interpretacja otwiera takie rozumienie zbawienia, które wyraża się w uczestnictwie w męce Chrystusa i jego zasługach. To szczególnie Tomasz podkreśla, merita Christi, zasługi Chrystusa, w których uczestniczymy. Tu szuka źródeł sensu naszego zbawienia. Ale obok tego komentarza do psalmu 21 będę chciał się odwołać również do wykładu listu do Galatów oraz Efezjan. Bez wątpienia tych tekstów, komentarzy biblijnych nie można czytać w izolacji, ale trzeba je odczytywać w połączeniu z dziełami systematycznymi, które bez wątpienia lepiej służą rozumieniu komentarzy biblijnych Tomasza. Tym bardziej, że wciąż czekamy na wydanie krytyczne bardzo wielu komentarzy biblijnych. Wiemy przecież, że Tomasz wielu rzeczy, które napisał, nie wygłosił, ale zajmował się wykładami z Pisma Świętego. I sumy teologicznej nie da się właściwie zrozumieć bez tego zakorzenienia Tomasza w lekturze Pisma Świętego. Ma ona dzieła systematyczne, suma również, w jakimś sensie uporządkować rozproszoną lekturę Pisma Świętego, ma rozwiązać szereg dylematów, które są związane z egzegezą. Nasze trzy teksty przeczytamy w ogólnym planie soteriologii Akwinaty, dla którego dzieło zbawienia to włączenie w Chrystusa, w którym doświadcza się prawdziwej wolności, a które to zbawienie w życiu chrześcijanina przejawia się w nowej konwersacjo między Bogiem a człowiekiem. A sam termin konwersacjo, który pojawia się wyraźnie w trzeciej części sumy teologicznej, to coś więcej oczywiście niż rozmowa. To wzajemna obecność, nawet można powiedzieć styl życia, solidarność, współdzielenie. A więc to konwersacjo Jezusa, nad którym Tomasz się skupia w trzeciej części sumy teologicznej, staje się w konsekwencji wzorem ludzkiego czynu moralnego. Ale jest to już pochodna od całościowej logiki, która rządzi jego dyskursem soteriologicznym, w którym łaska głowy Chrystusa, łaska Chrystusa przelewa się, udziela się derivatur ad na pozostałe członki. A więc pytamy się na samym początku właściwie kiedy zaczyna się nasze zbawienie. Proszę Państwa, Mark Jordan w ostatniej swojej książce o doktrynie moralnej w sumie teologicznej, którą proponuję czytać od końca, od kwestii o sakramentach, na których Tomasz kończy swoje dzieło oraz z części chrystologicznej, a więc wyszedłszy od przekonania, że człowiek to jest byt sakramentalny i potrzebuje cielesnego sposobu komunikowania, Jordan dla wyjaśnienia sensu wysiłku moralnego człowieka wprowadza sformułowanie godne zastanowienia istotne dla naszego dzisiejszego spotkania. Opóźniona antycypacja. Mówiąc o belateness czy belated, ma on przede wszystkim na myśli uprzedniość objawienia. To, że my zawsze jesteśmy po nim, zwłaszcza w teologii. Zaś antycypacja mówi o pewnym kierunku. Zresztą, jak pamiętamy, koncept stworzenia u Tomasza, tak starannie przez niego oczyszczany z tych elementów, które nie stanowią składowych doktryny, jak to pokazał dość napięty spór o wieczność świata, sprowadza się cała tajemnica stworzenia do pewnej relacji do Boga, quedam relatio ad Deum, który niesie z sobą nowość zaistnienia, novitas essendi. Ale ta prefiguracja, która ma miejsce w opóźnionej antycypacji, właściwie dopiero wtedy jest zrozumiana, jeśli wiemy, do czego zmierza. Czyli prefiguracja ma sens, gdy wiemy, jaka jest figuracja. Konsumacjo, spełnienie, rzuca światło na to, co się zaczyna, na inchoatio. Jaki jest więc, proszę Państwa, pytamy o to w przypadku zbawienia człowieka, sens czasu, który upływa od tego początku do konsumacjo? Myślę, że trudno o bardziej duszpasterskie pytanie. I warto rozpocząć naszą analizę od przypomnienia centralnej roli męki Chrystusa, która, dzięki której zyskuje owocność całe życie sakramentalne. Pamiętamy o tym określeniu sakramentów, że są one sacramenta passionis Christi, są niejako aplikacją owoców męki Chrystusa do konkretnego życia chrześcijańskiego. Rozpocznijmy może od analizy właśnie psalmu 21, w którym przede wszystkim Tomasz rozważa mękę Chrystusa i jej owocność. Generalnie wskazuje Tomasz na 5 psalmów, które zapowiadają mękę Chrystusa, a więc 21, 34, 63, 68 i 108, z których to psalm 21 jest pierwszy, a zarazem najdłuższy. Mówi święty Tomasz, odpowiada to 5 ranom Chrystusa lub jego przelaniu krwi. Ten zaś sam jest we wszystkich sposób postępowania, gdyż zaczynają się od lamentacji, a kończą się na zbawieniu ludu. Ponieważ, to jest to najważniejsze sformułowanie w tym psalmie dla nas na tym etapie, ponieważ dzięki męce Chrystusa dokonuje się zbawienie wszystkich ludzi. Oczywiście Tomasz analizował bardzo szczegółowo sposoby, w jakie męka Chrystusa dokonuje tego naszego zbawienia już w tercja pars swojej sumy teologicznej, ale bez wątpienia musimy pamiętać, że to uporządkowanie systematyczne rodzi się przede wszystkim z lektury Pisma. Co więc o zbawieniu człowieka dokonującego się przez mękę Jezusa odsłania komentarz do psalmów? Z jednej strony Tomasz opowiada o owocności męki w kluczu wylania, który dostrzega w słowach psalmu 21. Jak woda zostałem wylany, sicut agua effusum sum. I Tomasz stwierdza, że porównanie do wody ma unaocznić pragnienie prześladujących, którzy chcieli wymazać pamięć o Chrystusie i Jego dziele. Gdy wylewa się olej z naczynia, to coś zostaje na dnie. Jak się wyleje wino, to zostaje odór po tym winie, ale jak woda, to ani ślad. Z jednej więc strony to pragnienie, ale z drugiej woda ma jeszcze inne znaczenie, zauważa Akwinata, ponieważ czyści. I podobnie męka Chrystusa oczyszcza wszystkich splamionych grzechami, jak woda nawadnia i sprawia owocowanie, taki męka Chrystusa fructificat vitae eternae. Czyli teraz w tomaszowej koncepcji zbawienia jest czas owocowania zbawienia, a nie bierne oczekiwanie. I w tym kluczu, myślę, warto zwrócić uwagę również na ciekawe rozróżnienie, które Tomasz w wykładzie psalmów wprowadza, na swoiste zbawienie na dwie ręce. Bo odwołuje się do często pojawiającego się w kontekście psalmów mówienia o prawicy Boga i lewicy. I mówi tak, duplex es salus Dei, una scilicet sinistra, qua salvat in temporalibus, bona temporalia largendo, alia es salus dextere, qua est eternorum, qua salvat justos dona tribuendo. Ale tu Tomasz nie kończy wyjaśnienia. Mówi, że nie tylko warto to rozróżnić na to, co jest już za życia, dobra doczesne przyjmowane przez człowieka w oczekiwaniu na te dobra wieczne, ale mówi również, że sens otrzymywania dobrodziejstw na drodze zbawienia ma czemuś konkretnemu służyć. I posługuje się metaforą, która zwraca uwagę, że to, co twarde, musi się rozpuścić. musi się rozpłynąć, stać się płynne. I wtedy tego dokonuje miłość, która dzięki przekonywującej swej sile, za którą stoi cierpienie Chrystusa, jest w stanie dokonać rozpuszczenia zła, aby to owocowanie było skuteczne. Pytaniem oczywiście kluczowym tutaj jest to, w jaki sposób należy odnieść do siebie jeden i drugi rodzaj zbawienia, bo jest to pewnie coś, co troszkę z naszego potocznego języka nam jakoś tak zniknęło. Nie mówimy o sytuacjach doczesnych, w których zostaliśmy uratowani jako pewnym zbawieniu. Aczkolwiek jeszcze językowo to funkcjonuje, że coś jest zbawienne dla mnie, jakieś wydarzenie, które stało się i stanowi dla mnie ratunek. Tomasz nawiązuje, myślę tutaj, do tego potocznego rozumienia, które niewątpliwie odsłania bardzo ważną myśl soteriologiczną. Niemniej jednak zbawienie człowieka z perspektywy superpsalmos zostaje przede wszystkim powiązane z ideą zasług Chrystusa. Te zasługi Chrystusa są komunikowane człowiekowi na drodze sakramentalnej. Włączają w mistyczne ciało, dzięki czemu chrześcijanin wypełnia prawo i świątynię. To, co było w Starym Testamencie podstawą również oczekiwania na Mesjasza. Zasługi Chrystusa, jak wyjaśni Tomasz w Sumie Teologicznej, obejmują odpuszczenie grzechów, usprawiedliwienie i uwielbienie, które zostały wysłużone przez Chrystusa jako głowę wszystkim członkom Jego ciała. Albowiem passio Christi efficienter causat salutem humanam. A więc terminem kluczowym dla zrozumienia tej przyczynowości męki Jezusa jest Jego łaska jako głowy, która otwiera dla wierzących uczestnictwo w Jego zasługach. To wskazanie na udzielenie, jakie staje się udziałem członków mistycznego ciała. Jak sam Tomasz przyznaje, męka Chrystusa to powszechna przyczyna zbawienia, a sakramenty w tym kontekście to przyczyna instrumentarna, partykularna, albowiem przez nie są aplikowane zasługi wierzącym. I dlatego można byłoby powiedzieć, że sakramenty są najwyższym przejawem życia moralnego człowieka na ziemi, które ustąpi dopiero w obliczu visio beatifica. A skoro celem życia moralnego jest osiągnięcie życia wiecznego, to możliwość postępowania proporcjonalnie do tego celu, Tomasz tak to definiuje, jest możliwe właśnie dzięki męce Chrystusa. Z drugiej strony Tomasz dostrzega sens śmierci Chrystusa w prefiguracjach, wydarzeniach z życia króla Dawida, prześladowanych sprawiedliwych w Starym Testamencie. A więc optyka Tomasza to zwrócenie uwagi na chwałę Boga i rozpoznanie Jego zbliżania się do człowieka. Inicjatywa obdarowania, różne beneficja, które człowiek otrzymuje w ciągu swojego życia. To bardzo ciekawe, gdy wczytujemy się w komentarz do Corpus Paulinum, jak Tomasz punktuje właściwie za każdym razem dobrodziejstwa udzielane Efezjanom, Kolosanom. Jak święty Paweł rozpoczyna swoje listy, wskazując, co ktoś otrzymał, dla Tomasza to jest niezwykle istotne, żeby zdać sobie sprawę z tego podstawowego obdarowywania, z jakim spotyka się człowiek w swoim życiu. Ale jest to również uświadomienie sobie, że te dobrodziejstwa wychodzą od Boga, który w ofierze na krzyżu Chrystusa daje dowód swej miłości. To słowo dowód zapewne wiąże się ze słowem argumentum czy manifestum, które Tomasz odnosi do Bożej miłości, która zbawia człowieka. Chrystus sam oddaje się w ręce człowieka. To jest decyzja wolności. A ta ofiara staje się zjednoczeniem ludzi z Bogiem. Bo ten sens ofiary, która dokonuje zjednoczenia, zdaje się być tutaj dla niego bardzo istotny. I w tym kontekście, proszę Państwa, gdy mówimy o początku naszego zbawienia i o dziele Chrystusa, o Jego męce, dzięki której są nam komunikowane Jego zasługi, nie może dziwić pewne być może zaskakujące na pierwszy rzut oka sformułowanie w komentarzu do Galatów, że krzyż jest nie tylko wypełnieniem prawa, ale przede wszystkim Tomasz używa takiego sformułowania sztuką dobrego życia. Ars bene vivendi. To jest doświadczenie krzyża. Podsumowując, żebyśmy za mocno nie zatrzymali się tylko i wyłącznie na komentarzu do psalmów, ale Tomasz widzi zbawienie w optyce partycypacji, gdyż sama łaska jest uczestnictwem, partycypacją w naturze Boga. Zbawienie będące skutkiem męki Chrystusa jest udziałem ludzi ochrzczonych. I na tę logikę, że coś się zaczyna, wpisane jest rozumowanie Tomasza, choćby taki przykład, myślę, w jaki sposób funkcjonuje Tomaszowa egzegeza, w słynne zdanie, chyba jego wymowa w języku łacińskim najbardziej nam może pomóc w zrozumieniu, signatur est super nos lumen tui. Tłumaczymy to wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza, ale to słowo signatur, gdy Tomasz się nad tym zastanawia, mówi przede wszystkim o pewnym wyciśnięciu, które się w nas dokonuje. To jest coś, co w nas się rozpoczyna, tak jak znamie, które zostaje człowiekowi wyciśnięte i które nie ma ulec zatarciu, ale ma oddziaływać na codzienność, ma znamionować to wszystko, co dokonuje się w moim życiu. I bardzo ciekawe jest, jakie są odniesienia Tomasza z innych ksiąg biblijnych właśnie do tego wersetu. On się przede wszystkim odwołuje do Pieśni nad Pieśniami. Połóż mnie jak pieczęć. I to połóż mnie jak pieczęć jest oczywiście powiązane z samym słowem signatur, w którym również przecież w kontekście Pieśni nad Pieśniami chodzi o to, co trwa, co się rozpoczęło i co już znamionuje. Można byłoby więc powiedzieć, że dla Tomasza zbawienie jest ciągłym przyjmowaniem formy Chrystusa, która ulega odkształceniu przez grzech. A więc wysiłek moralny chrześcijanina polega na tym, aby nieustannie przywracać w sobie formę Chrystusa, jaką otrzymaliśmy przez chrzest, która została wyciśnięta. Jak sprawdzimy nawiązania tomaszowe do właśnie tego zdania z Pieśni nad Pieśniami, one padają zazwyczaj w kontekście chrzcielnym. Mimo że zapewne egzegeza współczesna trochę innymi torami idzie, ale te nici, które Tomasz pociąga, a tak to w jego praktyce egzegetycznej jest, że te nawiązania biblijne, one to jest jego sposób myślenia, pewne drogi, którymi podąża, one tutaj bardzo wiele mówią. Chciałbym, proszę Państwa, więc teraz skupić się na tym początku. Bo pytałem, kiedy zaczyna się nasze zbawienie. Ale tu nie chodzi o początek chronologiczny. Tu chodzi o odniesienie Tomasza do tego słowa, które dominuje w jego słowniku, kiedy zastanawia się nad zbawieniem. Mianowicie inchoatio. A to jest coś więcej niż początek chronologiczny. W klasycznej już dzisiaj pozycji na temat rozumienia historii przez Akwinatę, sensu historii, a pytamy o ten międzyczas, o sens czasu teraźniejszego, z którą zmierzali się właśnie i Sekler, ale i również Torel w wielu publikacjach, zwracano uwagę na leżącą u podstaw myśli Tomasza specyficzną, jak to nazywa właśnie Sekler, inkluzję ontologiczną. Czyli takie postrzeganie czasu, które jest niejako wyprzedzające. Włącza się czasy przyszłe w teraźniejsze. I bardzo ciekawie o tym świadczy koncept na przykład wiary, właśnie w traktacie o wierze, w sumie teologicznej, gdzie Tomasz mówi o wierze implicite i explicite. Że niektóre postaci ze Starego Testamentu właściwie należały do Nowego Testamentu, chociaż żyły w tamtych czasach, bo miały fides mediatoris, wiarę w pośrednika. A więc to nie są jakieś ramy chronologiczne, które umiejscawiają człowieka. Jest jakby inny porządek ontologiczny tej przynależności do Nowego Testamentu. Myślę, że to jest warte zapewne osobnego wykładu, ale to pokazuje jednocześnie, że inchoatio, które jest terminem świadczącym właśnie o tej innej logice myślenia, to zdecydowanie więcej niż początek. To jest pewne udzielenie, A jak udzielenie, to to niejako wymaga, z definicji przywołuje, dopełnienie. I słusznie budzi to skojarzenia z terminem anticipatio, który wyraża niedoskonałą formę uczestnictwa już tu i teraz, która zostanie dopełniona w sposób doskonały później. A więc nie dziwi, że Tomasz będzie posługiwał się takim sformułowaniem inchoatio seu participatio. A więc chodzi o to, że coś się zaczyna, gdy myślimy o naszym zbawieniu. Coś się zaczyna. Proces już trwa. A nie ma jedynie miejsca bliżej nieokreślone przygotowanie, które nie wiadomo, czy coś da, czy coś nie da. Dlatego w komentarzu do psalmu 4 Tomasz stwierdza, że święci wszystko to posiadają tutaj w pewien sposób w Bogu, ale doskonale posiądą to wszystko w ojczyźnie. Wiąże się to z postrzeganiem stanu łaski, jak wspomniałem, jako pewnego uczestnictwa, dokonuje się między przeznaczeniem a stanem chwały. I właśnie dlatego Tomasz mówi o inchoatio glorie. Tym, co się dokonuje w teraz zbawienia, jest więc dążenie do doskonałości, ujawnienie tego, co w ukryciu. Inchoatio pozostaje w dialektyce spełnienia, które zostaje zainicjowane, można by powiedzieć, niczym reakcja łańcuchowa, której przerwaniem będzie grzech. I tak jak inklinacja ku dobru, choć nie jest doskonałą cnotą dla Akwinaty, to jednak jest inchoatio cnoty. Tę logikę inchoatio, która jest przyporządkowana bardzo ważnemu drugiemu terminowi, na którym chciałbym się skupić, konsumatio, a więc początek, inchoatio, ma sens w relacji do tego spełnienia i jest jego funkcją, to motyw bardzo częsty w komentarzach. Inchoative stało się synonimem pełnego nadziei na zwieńczenie procesu, rozpoczęcia wszystkiego już tutaj. Szczęście błogosławionych, zbawionych, zaczyna się tutaj, mówi święty Tomasz, wyjaśniając psalm 32. Co się stanie w przyszłości? Zostanie perficiendam. Zwracając uwagę na logikę dyskursu, Tomasz porównuje właśnie inchoatio z konsumatio, tak jak to, co niedoskonałe, z doskonałym, a nie jak początek, który jest odległy od czegoś, co jest końcem. Mamy więc do czynienia z pewnym procesem doprowadzania do pełni, kształtowaniem pragnienia. A jak wiemy, tak właśnie Tomasz definiuje modlitwę. Modlitwa ma dotyczyć kształcenia ludzkiego pragnienia i wpisuje się w logikę tego spełnienia, do jakiego chrześcijanin dąży, aby osiągnąć dobro, które przekracza możliwości wyczekiwania przez samą naturę stworzoną. Nie mogą więc, szanowni państwo, zaskakiwać takie zakłócenia w postrzeganiu czasu, tak jak właśnie czas przeszły, dokonany, staje się przyszłym. I szereg tekstów biblijnych, które Tomasz analizuje, między innymi modlitwa arcykapłańska Jezusa, w którym Chrystus przed męką mówi, że wypełnił dzieło Ojca, Tomasz zwraca uwagę na te niuanse gramatyczne w swojej egzegezie, które tłumaczy właśnie logiką inchoatio. I metaforą, którą Tomasz najczęściej przywołuje, aby to swoje myślenie uzasadnić, jest kwiat i jego owoc. Nawiązuje do tego właśnie w wykładzie listu do Galatów. In flore est quedam inchoatio fructus. A w czynach cnotliwych zawiera się już inchoatio beatitudinis, które stanie się całkowite, gdy zostanie wydoskonalone poznanie i miłość. Tomasz znowu tutaj mówi o perficientur, pewien proces doskonalenia, który polega właśnie na tej drodze. Myślę, że to jest niezwykle ważne dla zrozumienia w całej rozciągłości tego, co Tomasz ma na myśli, kiedy zastanawia się nad zbawieniem, które zostaje przez mękę Chrystusa udzielone człowiekowi. I pewnie jest też niezwykle praktycznym wyzwaniem zobaczyć pewne inchoatio w dobru, którego dokonuje już tu i teraz. Mieć pewną logikę widzenia dalej. Zobaczyć owoc, chociaż jeszcze tego owocu tutaj wyraźnie nie widać. Ale podobnie Tomasz mówi, jest z oczekiwaniem na przybrane synostwo Boże. Czytając list do Rzymian, Tomasz zastanawia się, dlaczego Paweł pisze o tym, że na to czeka, na przybrane synostwo, skoro otrzymaliśmy już przez Ducha Świętego, usprawiedliwiającego nas, pewien początek. Tak Tomasz mówi po swojemu, in hoata est huius modi. Tym, czego de facto Paweł oczekuje, mówi święty Tomasz, jest kompletio, które rozpoczyna się tutaj. Cytuję. Hanc gloria, quae in futuro in nobis complebitur, interim nunc in nobis in hoatur. Perspem. Skoro w nadziei już jesteśmy zbawieni, no to jest logiczna konsekwencja, że to się wówczas dopełni. A więc, proszę Państwa, wpisuje się to wszystko w przekonanie Tomasza, że wieczność, na którą czekamy, nie jest jakimś stanem ponad łaski, gdyż to łaska stanowi nowe stworzenie. Łaska esse gratiae, choć wykracza poza ramy egzystencji, to w gruncie rzeczy jest zrodzeniem do dziedzictwa. I no jest etap, który przeżywamy obecnie, ziemskiego życia. Rodzimy się do dziedzictwa już przyznanego. Staram się w ten sposób niejako podprowadzić w drugiej części, bardziej to jeszcze rozwinę, do właśnie zadatku dziedzictwa, które stanowi bezpośrednio o temacie dzisiejszego wykładu. Ale w ten sposób, analizując komentarz Tomasza do psalmów, dochodzimy do jednego z istotnych pytań, które nasuwają się wobec soteriologii Akwinaty. Właściwie dlaczego w takiej perspektywie, którą Tomasz zarysowuje w komentarzach, zbawienie nie dokonuje się w przypadku historii na początku, ani na, byśmy powiedzieli, na chwilę przed końcem, ale dokonuje się pomiędzy nimi. Tak trudno powiedzieć, czy w połowie, prawda? Jeżeli myślimy o pełni czasów, przyjściu Chrystusa i Jego dziele zbawienia. Dlaczego się dokonuje w tym momencie, nie zaraz na samym początku? Jeśli wydarzenie Chrystusa jest definitywne, zastanawia się Tomasz, to po co ta zwłoka w doprowadzeniu do konsumacjo? Akwinata wyraźnie sobie stawia to pytanie. Tak przecież istotne również dla zrozumienia sensu istnienia Kościoła. I podaje dwa argumenty, które przemawiają właśnie za tą zwłoką między czasem, który się dokonuje. Jednym powodem jest propagacja Ewangelii, a z drugiej strony wzrost Kościoła. Chrystus, mówi Akwinata, ma stać się principium, źródłem doskonałości wszystkiego, co istnieje, zasadą doskonałości. Z jednej więc strony sens trwającego czasu w kierunku consummatio mundi wiąże się nie tyle z obiektywnym rozszerzeniem wieści o Chrystusie, jak zauważa, co osiągnięciem efektu tego głoszenia. I to powinno, myślę, owe tomaszowe cumplenu efektu powinno nas tu bardzo zastanowić. Chodzi bowiem o zaistnienie w każdym pokoleniu, zarówno w sensie chronologicznym, jak i, trzeba to powiedzieć, etnologicznym, dzieła Chrystusa i Jego bycia zasadą wszystkiego, principium wszystkiego. Dopełnieniem tej racji jest drugi powód wskazywany przez Tomasza, a szczególnie wywoływany przez Seclera. Zaistnienie istot obdarzonych rozumem. Co przywołuje tomaszowe rozumienie historii jako pozytywnego procesu powielania. Również dostrzeżemy to w nauce o końcu świata, którą Tomasz również analizuje w komentarzach, w której, no, którą opisuje również za pomocą logiki dopełniania liczby wybranych i realizacji planu Bożego wobec historii. I to właśnie Sekler jest tym autorem, który mocno podkreślał, że zbawienie u Tomasza nie jest rozumiane jako ucieczka od historii, nawet gdyby, idąc za jego metaforą, chodziło o wieczne spichlerze, w których gromadzi się owoce pól historycznych naszego życia, a przez to historia byłaby czymś przejściowym, tylko właśnie gdzieś tam drugorzędnym, co ma służyć czemuś innemu. Lecz u Tomasza bardzo mocno wybrzmiewa fakt, że zbawienie jest odkupieniem samej historii. A więc chodzi o odniesienie wszystkiego do Chrystusa, który jest prawzorem i źródłem. I całe dojrzewanie wszystkiego nie polega na tym, aby na końcu wyświetlić wynik całej historii. i liczy się tylko ten wynik końcowy, nie to, jak do tego wyniku dochodziło, ale chodzi o odniesienie wszystkiego do Chrystusa, bo Chrystus już odniósł wszystko do siebie. I ramy tego myślenia, podkreślane właśnie przez wielu ostatnio autorów, to przekonanie fundamentalne również o naszej, chrześcijan, roli w świecie. I proszę Państwa, myślę, że znamienne jest, że to powielanie, o którym mówił Sekler, myślę, że to jest jeden z motywów, który szczególnie analizuje właśnie w swojej książce Zbawienie w historii, niedawno dostępnej w języku polskim właśnie, dzięki dokonanym w środowisku dominikańskim przekładzie tej książki, że to powielanie znajduje się w relacji analogicznej do zbawienia. To znaczy, jest ukazywaniem w Chrystusie sensu teraz, a więc ukazywaniem sensu tego dojrzewania. To dynamika przechodzenia od tego, co zakryte, do pełnego odsłonięcia. Pewna logika dispensatio, które też jest dość trudno przetłumaczyć na język polski. Ale chodzi o dispensatio tajemnicy, o której często właśnie święty Paweł mówił jako istocie głoszenia Ewangelii. Ponadto to właściwe soteriologii Akwinaty przekonanie, że stan łaski, w którym jesteśmy zanurzeni, to jest inchoatio gloriae. I święty Tomasz przedstawiał to swoje myślenie, że łaska jest już inchoatio gloriae, w komentarzu do sentencji, odnosząc się właśnie tam do relacji między życiem kontemplacyjnym i życiem czynnym, protestując przeciwko sztucznemu rozdzielaniu obu tych form życia. Ale tam posługuje się bardzo ciekawą, myślę, metaforą, której chciałbym tę pierwszą część jakby zakończyć naszego wykładu. Porównuje to bowiem do relacji między ciepłem a ogniem. Skoro, mówi, dyspozycja w swym doskonałym istnieniu niejako dotyka czy osiąga to, ku czemu dysponuje, cytuję, perquedam inchoationem. Czyli sama dyspozycja, którą posiadamy, już niejako dotyka to, ku czemu ona dysponuje. A więc niejako, jeśli chcielibyśmy iść za metaforą Tomasza, chodzi o to, że to ciepło, które otrzymujemy, następuje taka intensyfikacja ciepła, że pojawia się iskra i zaczyna wszystko płonąć. Nie jest więc to coś nowego, czego się nie spodziewaliśmy, ale coś, nad czym niejako pracowaliśmy cały czas. Proszę Państwa, myślę, że to wprowadzenie, które przede wszystkim jest podstawą jego myślenia w komentarzu do psalmów, pomoże nam w drugiej części już skupić się przede wszystkim na słowach, które padają właśnie w liście do Efezjan, kiedy jest mowa o zadatku dziedzictwa i o tym sporze, czy rzeczywiście to słowo zadatek, na które chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, no jest dobrze oddawane przez pewne terminy. To na tym pierwsza część. Szanowni Państwo, rozpoczniemy za chwilę drugą część. Przejdźmy może teraz do drugiego rodzaju źródeł, które zapowiadałem na początku, że się do nich odniesiemy, nie tylko psalmy, ale skupimy się teraz na komentarzach Tomasza z Akwinu do listów Pawłowych, a zwłaszcza do zwrotu Pignus Hereditatis z listu do Efezjan. Chodzi o Efezjan 1:14. W tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia ten fragment brzmi następująco. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga ku chwale Jego majestatu. Qui est pignus hereditatis nostre in redemptionem adquisitionis in laudem glorie ipsius. Ale proszę Państwa, mamy wyświetlony tutaj fragment komentarza Tomasza, jak wyjaśnia to zdanie, ale chciałbym, żebyśmy może rozpoczęli od końca. To znaczy nie tyle może od pignus, co od właśnie tego określenia hereditatis, czyli od dziedzictwa. Już w Superpsalmos u Tomasza wybrzmiewała idea dziedzictwa, między innymi w komentarzu do psalmu 15, które zostało przez człowieka utracone przez grzech, a przywrócone dzięki Chrystusowi. I sama idea dziedzictwa przywołuje u Akwinaty ideę silnego posiadania. Firma possessio, mówi Tomasz. Nie jest to dziedzictwo wypracowane, zarobione, ale podarowane. I ta ontologia donacyjna daje o sobie często znać u Akwinaty, stanowiąc zapewne podstawową gramatykę teologiczną jego dyskursu. To dziedzictwo otrzymujemy od Ojca. Dobro, o które się nie zabiegało. Tego nie można nabyć, ale można otrzymać. Można przyjąć jako dziedzictwo. I bez wątpienia błogosławieństwo cichych tutaj w tej logice wspomina właśnie o tym, że to cisi posiądą ziemię. I Tomasz tutaj też dokonuje bardzo ciekawych refleksji, wykraczających trochę poza ramy tego wykładu. W komentarzu do Hioba w 27 rozdziale mowa jest o tym, że już samo stworzenie świata oznacza, że otrzymujemy coś jako część dziedzictwa. Pars hereditatis. Otrzymujemy dobra doczesne i duchowe. One stanowią część tego całego dziedzictwa, które otrzymujemy. To wynik trudów i zabiegów Ojca, ale w konsekwencji dziedzictwo dla Tomasza oznacza wejście w relacje rodzinne. Tak? Być dziedzicem to nie chodzi tutaj o to, co dostanę, ale to, że ja jestem jakby w siatce relacji, które mnie również w jakimś sensie identyfikują i stanowią o mojej tożsamości. W komentarzu do Efezjan, rozważając rolę Ducha Świętego w naszym usprawiedliwieniu, święty Tomasz zauważa, że Paweł wskazuje na trzy jego określenia. Że jest znakiem, duchem obietnicy oraz, co nas najbardziej dzisiaj w wykładzie interesuje, zadatkiem naszego dziedzictwa. Wiemy, że w swej praktyce egzegetycznej Tomasz często analizował różne warianty tekstowe, znamiennie wprowadzając je za pomocą formuły alia littera. I tym razem, czerpiąc inspirację z glossy, rozważa dwa warianty, które są synonimami, a jednak przekazują różne treści. Z jednej strony termin pignus o konotacjach prawnych wskazuje na pewność obietnicy dziedzictwa, poczucie bezpieczeństwa tego, kto pożyczył i że się nie zawiedzie, bo umowa zostanie dotrzymana do końca. A co pewnie w naszym języku bliskie jest idei zastawu, o którym ojciec Mateusz Przanowski pisał w jednym z artykułów w kontekście Eucharystii. I nie ukrywam, że właśnie w kontekście antyfony o święta uczto, zdaje się, było tam bardzo wiele inspiracji również do tego wykładu. I tak rozumiany, proszę Państwa, pignus jest więc inną rzeczą niż ta, która będzie potem. W ramach umowy, przymierza, chciałoby się powiedzieć, podarowana. Pignus est aliud are proquadatur. Natomiast termin drugi studiowany przez Tomasza, arra, wydaje się mu zdecydowanie lepszy pod pewnym względem do opisu sytuacji usprawiedliwionego człowieka, który już doświadcza zbawienia. Bowiem ten termin wskazuje na pewien zadatek, który nie tyle zostaje zastąpiony czymś innym na koniec. Oddam go, a potem otrzymam coś innego. Ile zadatek stanowi już część całkowitej zapłaty? Non es auferendum, sed complendum. Znowu to słowo nawiązujące do komplecji. Dlatego to doświadczenie miłości udzielonej w osobie Ducha Świętego, miłości caritas, która przecież, jak wiemy, skutkiem miłości jest zjednoczenie, to właśnie to udzielenie miłości jest zadatkiem w znaczeniu pewnego indywidualnego i niedoskonałego uczestnictwa w boskiej caritas, które zostanie dopełnione, a nie zastąpione czymś radykalnie innym. I proszę Państwa, rzeczywiście Tomasz, który rzadko kiedy wszystko odrzuca, ale zawsze odróżnia, to jest chyba specyfika całej jego sumy teologicznej, że rzadko kiedy tak dystansuje się w ogóle, że to jest złe i koniec. Zawsze stara się zobaczyć, że dobrze, ale właściwie pod innym względem to by można było to powiedzieć. Dokonuje niemniej jednak zawsze tego rozróżnienia. Stwierdza, że również można, można w jakimś sensie posłużyć się terminem pignus, o ile odnosi się on do tego, co nie przetrwa w ojczyźnie, kiedy będziemy już doświadczali konsumacji zbawienia, czyli na przykład wiara i nadzieja, które się skończą. A więc w tym sensie możemy mówić o pignus. I Tomasz mówi tak, cytuję, tak więc Duch Święty nazywany jest zadatkiem, arra, ze względu na to, co pozostanie w niebie, zaś zastawem, rękojmią, pignus, ze względu na to, co nie ocaleje w ojczyźnie. Jednocześnie warto zachować ostrożność przed takim myśleniem część, całość w tym kontekście. Bóg daje się cały. Choć to nasze zdolności są ułomne i niezdolne do przyjęcia całego daru. Nie jesteśmy, znowu by użyć metafory Tomasza, w sytuacji oczu orła, który widzi lepiej niż nasze oczy. Życie wieczne, a więc nasze dziedzictwo, polega na rozkoszowaniu się Bogiem, fruicjo, które zależy od jakości poznania. Teraz jest ono niejasne, enigmate, zaś w ojczyźnie będzie doskonalsze, choć nie takie jak Boga względem siebie. Poznamy Boga totum, ale nie totaliter. Oznacza to jednak, że proces zbawienia człowieka to nade wszystko progres w poznaniu, a nie coś radykalnie nowego. Dziedzictwo jest nam udzielone i z niego korzystamy, choć nie przy wszystkich możliwościach. I życie moralne z tej soteriologicznej perspektywy będzie otwieraniem człowieka na głębsze fruitio Dei, poszerzaniem dzięki łasce jego możliwości. To jeszcze do tego nawiążemy za chwilę. Nie jest też tak, że to dziedzictwo, obecność Ducha Świętego jest czymś nowym, co spada nagle, a czego wcześniej nie było. To działanie Ducha Świętego wpisuje się, jak zwrócił uwagę w jednej ze swoich książek Matthew Levering, książce poświęconej doktrynie Ducha Świętego w historii Kościoła, wpisuje się w początek Królestwa Bożego. Początek Królestwa Bożego. A w komentarzu do Ewangelii Świętego Mateusza Tomasz podkreśla 4 różne sposoby, w jakich można rozumieć Królestwo Boże. To Królestwo, które zaczyna się w nas przez łaskę, i jest nowym zamieszkaniem Boga w nas i zmierza ku swojej pełni eschatologicznej. I na ten aspekt donacji Ducha Świętego, która nie jest jedynie nową relacją stworzenia ze Stwórcą, ale już jego posiadaniem, zwracał uwagę Tomasz w komentarzu do sentencji, gdy omawiał czasowe pochodzenie Ducha Świętego. To jest ten fragment, który w tłumaczeniu chciałbym Państwu przytoczyć. Nie jest wystarczające, że jest nowa relacja, jakakolwiek by była, stworzenia z Bogiem, lecz stworzenie musi odnosić się do Boga jako już posiadanego, skoro to, co jest komuś dane, w jakiś sposób jest przez niego posiadane. My zaś możemy posiadać osobę boską na 3 sposoby. Przez rozkoszowanie się doskonałe, które zdobędziemy dzięki darowi chwały, albo rozkoszowanie się niedoskonałe przez dar łaski uświęcającej, albo bardziej jak to, przez co łączymy się z tym, co godne rozkoszowania. Mianowicie, gdy boskie osoby wyciskają w naszych duszach pewne dary, którymi cieszymy się w sposób formalny. To jest darem miłości i mądrości. Przez co mówi się, że Duch Święty jest zadatkiem naszego dziedzictwa. Koniec cytatu. Raz jeszcze odnosząc się do pignus, Tomasz będzie wskazywał więc na pewne wyciśnięcie, skonfigurowanie na podobieństwo, jak to wyjaśnia w Summa Contra Gentiles. Pewne wyciśnięcie ducha w nas, które pokazuje pewien kierunek ciążenia człowieka, jakim jest nasze odniesienie do dziedzictwa, niebieskiego dziedzictwa, którym jest doskonałe szczęście. Ale znowu, nie oznacza to odległej obietnicy, zapewnienia, że się coś kiedyś dostanie, jak ktoś się będzie dobrze zachowywał, ale mówię o pewnej potencjalności, która się aktualizuje przez życie moralne pod wpływem łaski. I na kanwie sporu z Joachimem z Fiore, jego 7 wiekiem, Tomasz z naciskiem pokazuje, że czas nowego prawa, w którym łaska Chrystusa tożsama z działaniem Ducha Świętego w nas jest, cytuję, equalis gloriae in virtute. A więc jest wirtualnie równa chwale co do mocy. Tak to opisywał Tomasz już w sumie teologii w kontekście rozważań nad rozumieniem zasługi. Mówi, łaska Ducha Świętego, jaką obecnie posiadamy, nie jest wprawdzie równa chwale wiecznej w sposób aktualny, równa jest jej jednak w możności, jak nasienie drzewa, w którym zawarta jest zdolność do rozwinięcia się w drzewo. Podobnie przez łaskę zamieszkuje w człowieku Duch Święty, który jest wystarczającą przyczyną życia wiecznego. Dlatego nazywa się go zadatkiem dziedzictwa naszego. A więc chrześcijanin nosi w sobie zarodek zmartwychwstania. Tak jak w ziarnie ukryty jest zarodek życia, w ziarnie pszenicy jest już kłos, to miłość jest tym zarodkiem, który rozpuszcza zło i to ta miłość Chrystusa zbawia. I dlatego męka Chrystusa miała za cel, jeden z trzech wymienianych przez Tomasza, provocatur ad eum diligendum. To miłość zbawia i dokonuje przebłagania. A dobrowolność ofiary Chrystusa, powie święty Tomasz, jest tak wielkim dobrem, ta dobrowolność jest tak wielkim dobrem, to jest cytat, że Bóg, odnalazłszy je w naturze ludzkiej, dał się przebłagać. Nie znaczy to więc dla Tomasza, że Bóg zaczął nas kochać znowu, ale została usunięta przeszkoda, bo w stylu działania Boga, zwraca uwagę Tomasz, jest logika niezwykła. Bóg zawsze działa większym dobrem. Myślę, że to jest niezwykle istotne dla zrozumienia również działania Boga i bez wątpienia ma to swoje konotacje duszpasterskie ogromne. Jak czytamy te sformułowania, właściwie cały plan duszpasterski można byłoby w oparciu o te rozważania soteriologiczne ustawiać. Działanie większym dobrem. To jest styl Boga i Jego działanie w świecie. Przecinanie pewnej logiki odpowiadania złem na zło, tylko wprowadzania w przestrzeń, w pewne stężenie dobra, ono musi się zwiększyć. I pewnie jak spojrzymy na temat wcielenia, dlaczego Chrystus staje się człowiekiem, to jest właśnie ta logika większego dobra, nie reakcji na zło. Zło nie warunkuje, nie jest kondycją tego działania, ale większe dobro. Podobnie Tomasz czyni w wielu innych miejscach, o których można jedynie tak krótko wspomnieć, również w kontekście Ewangelii świętego Mateusza, gdy wyjaśnia sąd ostateczny, gdzie wyraźnie mówi, że mamy prawo do własności. Mamy prawo do własności, mamy je jakby w ręku. To dziedzictwo jest nam tutaj udzielone, a życie ziemskie czym w tym kontekście się staje? Jest wchodzeniem w posiadanie, które już zostało dla nas przygotowane i zostało dla nas nabyte. Wchodzimy w posiadanie czegoś, co jest nam zapewnione. Logika zadatku związana jest także dla Tomasza z naturą pragnień rzeczy duchowych. O ile bowiem rzeczy czasowe, doczesne, gdy zostaną osiągnięte w jakimś wymiarze, to wyzwalają pragnienie kolejnych, o tyle, cytuję, rzecz duchowa, gdy zostanie zdobyta, uwalnia od pragnienia innej rzeczy, a wywołuje pragnienie siebie samej. Rzecz duchowa nie jest poznawana, gdy nie jest posiadana. I dlatego nieposiadana nie pobudza pragnienia, lecz dopiero zdobyta i poznana. Wtedy też zadowala afekt i porusza pragnienie. Oczywiście nie do zdobywania innej rzeczy, lecz z uwagi na to, że jest przyjmowana niedoskonale z powodu niedoskonałości przyjmującego. Dlatego porusza go, aby posiadł ją doskonalej. To fragment z komentarza do Ewangelii świętego Jana z 4 rozdziału. Na czym więc, proszę Państwa, polega ostatecznie konsumacja, o którym była mowa tyle w pierwszej części wykładu? Jak zwraca uwagę Pinkers, już sama struktura sumy teologii zdaje się jasno wskazywać na to, że życie moralne chrześcijanina zmierza ku pewnej chrystologiczno-eklezjalno-sakramentalnej konsumacji, ziszczeniu, zwieńczeniu. I sam termin konsumacja niesie z sobą bez wątpienia odniesienie do bycia kompletnym, dopełnienie, udoskonalenie. I stanowi filar, czy pewien tryb myślenia Akwinaty, ponieważ pozwala spojrzeć na całą teologię jako spójny projekt, w którym poszczególne wydarzenia mają sens w kontekście działania logosu. A jak diagnozują niektórzy współcześni filozofowie, zwłaszcza takie analizy były dokonywane w środowisku radykalnych ortodoksów, Catherine Pickstock na przykład w After Writing do tego nawiązuje, średniowieczny nominalizm, akcentując prymat istoty nad istnieniem i utrzymując, że wola nie ma kierunku, bo wola kształtuje naturę, a nie natura wolę, jak twierdził Tomasz, jest więc pozbawiona teleologii wypływającej z natury, ale narzuca się niejako siłą swego chcenia, to więc właśnie nominalizm zamyka doświadczenie soteriologiczne niejako w doczesności, w pewnej quasi-eschatologii. Nie ma tu dopełnienia, ale szereg chceń, po których zasłudze otrzymuje się coś radykalnie nowego. W tym nominalistycznym podejściu nie ma konsumacji, ale zatrzymuje się w połowie, ponieważ również różnica między naturą i łaską jest tutaj nieprzekraczalna. Dążenie do konsumacji niemniej jednak stanowi o swoistym framework, ramach soteriologii Akwinaty, który, myślę, wymaga jeszcze dokładnego umiejscowienia w kontekście wyraźnych, konkretnych refleksji Akwinaty nad tekstami biblijnymi. To znaczenie wypływa, konsumacjo, z jednej strony z wagi celu dla działania człowieka, ale także pewnej świadomości wagi doktryny o obrazie Bożym w człowieku, który wyznacza tutaj pewien kierunek myśli. Ten obraz Boży w człowieku pozostaje trwały, pomimo grzechu, a zbawienie jest rozwinięciem tkwiących w nich mocy. Owo ziszczenie czy dopełnienie Tomasz wyrażał w komentarzu do Efezjan tutaj w takich słowach. Mówi zatem wedle tego znaczenia, powiadam, że przywrócił nas do życia w nadziei, to znaczy przez Chrystusa albo w łasce, aby ukazać w nadchodzących pokoleniach, to znaczy dopełnić w innym życiu, obfite bogactwo Jego łaski. To jest obfitą łaskę, której udziela również na tym świecie, gdy przebacza wiele grzechów i udziela największych darów. Powiada, ta łaska obfituje w przyszłym życiu, gdyż tam będzie trwała na zawsze. Jan 10:10. Przyszedłem, aby życie, to znaczy życie łaski, mieli na tym świecie i mieli je w obfitości, mianowicie życie chwały w Ojczyźnie. W tym kontekście warto powrócić do nieprzypadkowego biblijnego obrazu, myślę, ogrodu uprawianego przez człowieka, który oddaje rozszerzanie się we współpracy z człowiekiem Bożego dzieła stworzenia na cały kosmos. A wypełniając to zadanie, człowiek przygotowuje ziemię na definitywną, eschatologiczną obecność Boga, którą wyraża obraz nowego nieba i nowej ziemi, gdzie Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Widzenie Boga spełnia pragnienie człowieka, ale nie oznacza dewaluacji obecnego świata. Chodzi właśnie o odkupienie historii, a nie od historii. A więc zbawienie nie jest, by użyć takiego modnego ostatnio w publikacjach teologicznych terminu, dekreacją. Właśnie jakby zbawienie było całkowitym odejściem od stworzenia i nie w łączności z nim. Tę logikę zadatku, o której mówimy w czasie tego wykładu, oddaje również Tomaszowy komentarz do Ewangelii świętego Jana, ale myślę, że z powodu trochę ograniczeń czasowych chciałbym bezpośrednio przejść do innego zwrotu, który bardzo wiele też mówi o logice zadatku, a jest nim odniesienie do chrześcijanina, który jest współobywatelem świętych i domownikiem Boga. Bo jest to określenie, które również bardzo wiele mówi o rozpoczętym uczestnictwie, które czeka na swoje dopełnienie. A ono przekłada się na świadomość przynależności nie tylko do ziemskiej egzystencji, ale z racji właśnie na inchoatio chwały do ostatecznej realizacji Królestwa. Są to dwa określenia doniosłe soteriologicznie, które święty Tomasz bardzo mocno akcentuje w swoim komentarzu do listu do Efezjan, mianowicie przypominając, że odkupieni przez Chrystusa są współobywatelami świętych oraz domownikami Boga. I w swoim komentarzu do tego sformułowania Cives Sanctorum i Domestici Dei Tomasz opisuje nową ludzkość odkupioną przez Jezusa, zebraną w Jego Kościele, która stanowi rodzinę Boga z prawem do dziedziczenia. I jest to zarówno rodzina, ale również i miasto. Oba terminy nie tyle dotyczą kategorii przestrzennych, co nabycia pewnych relacji wewnętrznych i zewnętrznych. I ta dwutorowość opisu, która kryje się za wyborem tych dwóch określeń, otwiera spojrzenie na Kościół, w którym panują obie relacje. Bo z jednej strony Kościół jest miastem, gdy chodzi o wzajemne, poziome relacje wiernych między sobą, akty publiczne, mówi Tomasz, którymi są dla niego akty cnót wiary, nadziei i miłości, a więc pewne cnoty relacyjne czy partycypacyjne. Natomiast określenie Kościoła jako domu niesie z sobą odniesienie do przełożonego, do ojca, ad rectorem. I świadomość tej przynależności ma swoje konsekwencje moralne. Postępowanie na miarę tego obywatelstwa niebieskiego, ale nade wszystko, cytat z Efezjan 2:19, służy za główny argument uzasadniający istnienie moralnych cnót wlanych, dzięki którym człowiek właściwie ustosunkowuje się do swojego statusu współobywatela świętych i domownika Boga. I rozwijając te wątki cnót właśnie w De Virtutibus, Tomasz znowu powoła się na Efezjan 2:19, zwracając uwagę na to, że, cytuję, człowiek nie jest tylko obywatelem ziemskiego miasta, lecz uczestnikiem miasta, jakim jest niebieskie Jeruzalem, którego przełożonym jest Pan, obywatelami aniołowie i wszyscy święci, czy to królujący chwale i odpoczywający w ojczyźnie, czy też pielgrzymujący jeszcze na ziemi, wedle słów apostoła, jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Aby człowiek mógł być uczestnikiem tego miasta, nie wystarcza sama jego natura, ale musi być do tego podniesiony przez łaskę Bożą. Szanowni Państwo, Tomasz ma przed oczyma miasto ziemskie, w którego dobru uczestniczy każdy obywatel, posiadając cnoty pozwalające mu na działanie odpowiadające temu uczestnictwu. Stąd podobnie uczestnictwo w niebieskiej szczęśliwości, polegające na rozkoszowaniu się Bogiem, czyni go niejako cives et socius illus beate societatis. Cnoty wlane usprawniają miłość wspólnego dobra tej wspólnoty, która jest dobrem boskim, uszczęśliwiającym człowieka. I uczestnictwo w tym mieście zbawionych otwiera ważne inspiracje soteriologiczne. Włączeni do mistycznego ciała Chrystusa, Kościoła, budowani są na tym fundamencie, który nie tyle wyrasta z ziemi do nieba, by przywołać metaforę samego Tomasza, ale w przypadku duchowego budowania jest odwrotnie. Ale nie jest tym samym, mówi Tomasz, fundament w budynku duchowym, co w budynku materialnym. Ponieważ budynek materialny posiada fundament w ziemi i stąd trzeba, by główny fundament był głębszy. Natomiast duchowy budynek ma swój fundament w niebie i dlatego jest konieczne, aby im bardziej jest główny, tym bardziej wzniosły. Możemy sobie wyobrazić miasto wstępujące z nieba, gdzie ma swój fundament, a budynek przychodzący do nas widzimy niejako od dołu, według Apokalipsy 21:2. Widziałem miasto święte Jeruzalem wstępujące z nieba. Te nici soteriologii Tomasza prowadzą do kluczowego dla doświadczenia wiary przekonania, że jest ona w gruncie rzeczy uczestnictwem nie tylko w życiu samego Boga, ale w samej Jego naturze, czyniąc człowieka consors divine nature. Nie chodzi już o mieszkanie w mieście Boga, bo to Bóg zamieszkuje w nas przez wiarę złączoną z miłością. I ostatni punkt, na który chciałem zwrócić uwagę, konsekwencja tego myślenia soteriologicznego w kluczu zadatku, to jest postrzeganie wiary jako początku życia wiecznego. Nie może nas to określenie dziwić, właśnie bo jest konsekwencją takiego spojrzenia na zbawienie, które charakteryzowało Tomasza od samego początku, kiedy analizuje teksty biblijne. Wynika to z faktu, że życie wieczne polega na poznaniu Boga, które, cytuję, zaczyna się przez wiarę, a osiągnie pełnię w życiu przyszłym. Jak zauważał Benedykt XVI w Spe Salvi, wyraża to doskonale treść dialogu przy celebracji chrztu, gdy pada do rodziców pytanie, o co proszą dla swojego dziecka, o wiarę. I do takiego postrzegania wiary jako pewnego początku Tomasz nawiązuje kilkakrotnie w swoich dziełach, zwłaszcza wyjaśniając fragment z listu do Hebrajczyków rozdziału 11 i skupiając się na tym wsparciu ze strony Boga, który przekonuje do przyjęcia tego, co niewidzialne. Wiara jest fundamentem całej duchowej budowli, mówi Tomasz. W tym samym duchu zadatku jako inchoatio, a przy tym doskonale nadając się do kaznodziejskiego egzemplum, komentując psalm 2, Tomasz posługuje się inną metaforą, która ma oddać sens czasu teraźniejszego. Jest to zresztą obraz, który zapewne Tomasz dziedziczy od ojców Kościoła, bo u nich też możemy spotkać do niego odwołania. Człowiek jest jak naczynie w ręku garncarza, które gdy jest świeże, to z łatwością można je pozbawić złej formy i zastąpić dobrą. W kontekście analizy psalmu drugiego Tomasz mówi, Żydzi byli już nawróceni, więc nie potrzebowali łamania, gdyż ich wiara i nasza jest taka sama. Całe jednak życie człowieka jest nadawaniem dobrej formy, która utrwali się, byśmy powiedzieli w logice tej metafory, gdy zostanie włożona do pieca, czy przejdzie przez doświadczenie śmierci. Utrwali się na zawsze ten kształt, który całe nasze życie modelowaliśmy. Aby to, co w teraźniejszości dokonane przy współpracy z łaską, stało się udziałem w wieczności. Proszę Państwa, konkluzje. We współczesnej kosmowizji, odnosząc się trochę do innego wątku, bardziej może filozoficznego, a więc postrzegania świata, jak postrzegamy świat, w którym żyjemy, dzisiaj, jak wiemy, taką naczelną kategorią w postrzeganiu świata jest informacja, ale i bardzo często w fizyce podkreśla się o samoorganizacji materii. Mówi się, że część informacji jest już zaprogramowana wcześniej. Tu w tym kontekście możemy mówić o DNA, o możliwych zachowaniach w różnych sytuacjach, ale cała reszta niejako jest rozwijana za pomocą dużej liczby możliwych zachowań w zależności od okoliczności. Jak pewnie każda analogia, tak i ta jest narażona na pewien brak pełnej adekwatności, ale można zaryzykować chyba porównanie, że bardzo podobnie jest ze zbawieniem i jego zadatkiem, jakiego doświadczamy w ziemskim życiu. To obraz, to jak obraz Boży, który jest już obecnym podobieństwem do Stwórcy, który przez moralne życie człowieka unaocznia się, utrwala się. Gdyby szukać analogii porównania z malarstwem, to zapewne dzieła impresjonistów tutaj byłyby najlepszym chyba przykładem. Mamy do czynienia z obrazem, który jest może nie do końca jasny. Te barwy się ze sobą zlewają, kształty są niewyraźne. Taki impresjonistyczny obraz poranka, w którym światło trochę przenika ciemności. Nie ma trwałych rysów, ale jakby całe życie człowieka, sens tego czasu, stan obecnego życia jest takim nieustannym uwyraźnianiem, pociąganiem pędzlem niejako, mocniej tego wszystkiego, co zostało już nam dane. Całe życie człowieka byłoby zdążaniem w tym sensie do konsumacji. Może zatem miał rację Fryderyk Nietzsche, który wołał tak. Uwierzę, jeśli chrześcijanie będą mieli gębę zbawionych. Nie wiemy, czy w połowie zbawionych, odniosę się do tematu, który zaproponowałem, czy w 3/4 zbawieni, ale bez wątpienia chrześcijanin, rozumiejąc dzieło dokonane przez Chrystusa, ma świadomość, że zostało w nas rozpoczęte dobre dzieło, jak to wybrzmiewa przy okazji święceń kapłańskich, które przy współpracy z wolnością człowieka Bóg doprowadzi do końca. Dziękuję za uwagę.